Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie. Przepraszam za spóźnienie i tak tradycyjnie proszę o sygnał na czacie, czy widać, czy słychać. No i już tu widzę żywa dyskusja na czacie bardzo. Dużo wypowiedzi. Będziemy się odnosić. Widać i słychać, jest potwierdzenie. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz przepraszam za spóźnienie. Niestety przyczyny techniczne, komplikacje logistyczne mnie na chwilę zatrzymały. Nie jest to wielkie opóźnienie, więc mam nadzieję, że będzie mi wybaczone. Jeszcze raz witam. Dobrze się z Państwem znowu spotkać. Historia dzieje się na naszych oczach, Szanowni Państwo, tym razem w Polsce. Ważne, przełomowe rzeczy, o których nie sposób nie powiedzieć. W każdym razie postanawiam wyjść z własnej strefy komfortu i troszkę porzeźbić ponownie, tak jak przed laty regularnie robiłem w sprawach krajowych, ale łącząc je ze sprawami dla nas bardziej typowymi, czyli geopolitycznymi. Czyli pytanie główne, które na dzisiaj stawiam, to jest, jak pogłębiający się konflikt wewnętrzny ma się do zagrożeń zewnętrznych. Myślę, że warto się nad tym zastanowić. Ale zanim o tym, to chciałbym przypomnieć serdecznie, że Nowa Konfederacja działa dzięki wsparciu darczyńców. Dzięki temu jesteśmy niezależni i mamy też ten komfort, że w takiej napiętej i rozemocjonowanej sytuacji jak obecna możemy sobie pozwolić na chłód, na luksus własnego zdania. Natomiast ten luksus też kosztuje i w związku z tym wsparcie darczyńców jest tak ważne. Dlatego jeżeli cenicie to, co robimy, jeżeli tak ten materiał też Wam się podoba albo nie podoba, ale przynajmniej doceniacie, że jest niezależny i niepodległy myślowo, to zachęcam do dołączenia do grona darczyńców. Jeszcze z logistycznych ogłoszeń dziwnych, jeżeli niektórym z Państwa zaniepokoi w trakcie mojej gestykulacji, w trakcie dzisiejszego spotkania krew na moich palcach, to chcę uspokoić, nikogo nie zamordowałem ani nic podobnego. Po prostu przewróciłem się dzisiaj w lesie podczas spaceru i jednoczesnej rozmowy telefonicznej, bo taki mam zwyczaj, że pracuję sobie spacerując i złamałem dwa paznokcie, troszkę się zakrwawiłem, ale nic wielkiego. Nie zdążyłem po prostu przez to, że miałem komplikacje techniczne tego zakleić, więc niestety może być widoczne. Przechodząc do meritum, drodzy Państwo, no na czym polega historia dziejąca się dzisiaj w Polsce? No wydaje mi się, że na kilku rzeczach. Po pierwsze, mamy sprawy w dziedzinie praworządności, które nie miały miejsca w całym nowożytnym świecie zachodnim, jak się wydaje, dotąd chyba nigdy. Coś takiego jak negowanie istniejących sądów na dużą skalę i uznawanie ich za niesądy, no to jest coś, co się dotąd nie zdarzało. Można uznać oczywiście PiS za to, co robił PiS, za uprawniające do tego, niemniej jednak jest to bardzo daleko idące i trzeba sobie o tym jasno powiedzieć. Nawet w procesie denazyfikacji czy dekomunizacji nie robiono takich rzeczy, to znaczy nawet nazistowskie sądy i sowieckie sądy nie były negowane w całości. PiSowskie sądy można z tego wykoncypować, są czymś gorszym niż nazistowskie czy sowieckie. Zostawiam do oceny, na ile to jest zasadny pogląd, ale to jest rzeczywiście rzecz historyczna. Zwraca na to uwagę Jan Rokita w bardzo ciekawym eseju w Teologii Politycznej. Ja się z nim tutaj zgadzam. Jedno zastrzeżenie, to znaczy Sowieci, bo też Rokita chyba wspomniał o tym, że naziści również nie wprowadzali czegoś takiego jak unieważnianie dorobku sądów, że na przykład, już nie jestem pewien, czy to Rokita pisał, czy ktoś inny, że naziści nawet jak na przykład podbijali Polskę, to nie negowali polskich sądów, dorobku polskich sądów, wprowadzali po prostu swoje równoległe. Natomiast Sowieci robili coś takiego rzeczywiście, więc w pewnym sensie można tutaj taką analogię niestety niewesołą wysnuć. Niezależnie od tego, jak to oceniamy, to jest historyczne i to jest coś, co się nie zdarzało po prostu w świecie zachodnim. W związku z czym no wydaje mi się, że warto to połączyć z czymś, o czym w Nowej Konfederacji mówimy od dawna, czyli z kryzysem i globalnym zwijaniem się demokracji liberalnej. Reguły liberalne wyraźnie się kruszą. Demokracja nieliberalna, czyli taka, gdzie większość robi co chce, nie oglądając się na mniejszości, coraz wyraźniej triumfuje, coraz częściej w coraz większej liczbie krajów. No i Polska jest częścią tego procesu. Jest częścią w sposób, wydaje się, teraz szczególnie dobitny, bo PiS był raczej siłą, którą zawsze się opowiadała za nieliberalną demokracją, więc trudno się dziwić, że to robiła. Natomiast obecny obóz dochodził do władzy pod hasłem odbudowy tej demokracji liberalnej, odbudowy praworządności, przy czym wydaje się robić rzeczy no, bardzo, bardzo odbiegające od tego, więc ma to tym większą doniosłość historyczną, prawda? Natomiast w tej doniosłości Polska wydaje się być w jakiś sposób w awangardzie postępu dzisiaj. To znaczy nikt nie zrobił takich rzeczy, nie odważył się na takie rzeczy jak unieważnianie całych rzesz sędziów i grup sądów jako nieważnych, ich wszystkich wyroków jako niebyłych i tym podobnych rzeczy. Także no tu się dzieją rzeczy historyczne i tworzymy historię w Polsce dzisiaj niewątpliwie. To trzeba docenić i myślę, że w zależności od przebiegu tego eksperymentu też jest dość prawdopodobne, że inne kraje będą się być może wzorować, a może pójdą jakąś inną drogą. No na dzień dzisiejszy wygląda na to, że obozowi nowemu w Polsce dobrze idzie wprowadzanie tych zmian. Zwolennicy, którzy dotąd pod hasłem obrony praworządności, prawda, nienawidzili PiS-u, dzisiaj, gdy w sposób nielegalny są przejmowane media publiczne, na przykład nie widzą generalnie problemu, więc uzasadniając to często tym, że PiS miał swoje za uszami, jeśli chodzi o praworządność, prawda? No w każdym razie mistrzowska socjotechnika w tym sensie, że wszyscy ci, którzy byli mobilizowani pod hasłem walki z praworządnością, walki o standardy liberalne, dzisiaj tym gwałceniu zasad liberalnych i zasad praworządności przyklaskują pod hasłem, że to jest słuszna walka z PiS-em, z tym największym złem. To jest dobitne w związku z tym i to wydaje mi się jest szczególnie wyraźny gwóźdź do trumny demokracji liberalnej w Polsce. To znaczy jasno to określa, o wiele jaśniej niż rządy PiS-u w tym sensie, że pochodzi od największych obrońców kierunek, w jakim idziemy w Polsce. Idziemy w kierunku demokracji nieliberalnej, tylko pytanie jeszcze jakiej, prawda? Można sobie wyobrazić bardzo różne jej rodzaje i ten trend światowy, w którym dzisiaj jesteśmy, a w każdym razie metaregionalny, to znaczy dotyczący świata transatlantyckiego, także innych krajów liberalnych poza światem transatlantyckim, no jest pewnym trendem eksperymentalnym, jest szukaniem nowej formy ustrojowej, która przypomina oczywiście to, co znamy z przeszłości, nowożytne, nieliberalne demokracje, czy starożytne, nieliberalne demokracje, ale w szczegółach jeszcze nie wiadomo, jak się będzie adaptować do współczesnej epoki, więc niewątpliwie ważny eksperyment dzisiaj ma miejsce w Polsce, który ma szansę być naśladowany, a na pewno będzie uważnie obserwowany przez wszystkich nieliberalnych demokratów. Co do tego, czego się można z tego nauczyć, być może na czym się można tutaj zawzorować i myślę, że różne twórcze interpretacje z tego, co dzisiaj dzieje się w Polsce będą wyciągane. Druga sprawa, no to mamy niewątpliwie pogłębiający się głęboki chaos w Polsce, chaos prawny i dualizm prawny. Piotr Trudnowski dzisiaj w Nowej Konfederacji pisze o państwie Schrödingera, prawda? Czyli jak ten słynny kot Schrödingera, który jednocześnie był w pudełku i go nie było. Tak mamy dzisiaj jedną z izb Sądu Najwyższego, która jednocześnie jest i orzeka i nie ma i jej orzeczenia są nieważne. Mieliśmy do przed chwilą, bo już prezydent Duda ponownie ułaskawił teraz posłów, którzy byli posłami i nimi nie byli, w zależności od interpretacji prawnej, gdzie jedna izba Sądu Najwyższego uwzględniła ich zażalenie, druga absolutnie nie i nie uznaje ta druga izba pracy tej izby do spraw nadzwyczajnych i publicznych, prawda, więc no, głęboki podział w państwie, rozdwojenie państwa i rozdwojenie porządku prawnego z równoległymi interpretacjami sprzecznymi, nawet w obrębie Sądu Najwyższego doszło do swoistego rozpadu, dualizmu, gdzie poszczególne izby nie uznają się nawzajem, nie uznają nawzajem swoich orzeczeń przynajmniej i tak dalej. Więc państwo Schrödingera, prawo Schrödingera, rozdwojenie jaźni ustrojowe, pogłębiający się chaos. Zwykle z takiego chaosu wyjścia są dwa, albo jeszcze brutalniejszy konflikt, łącznie ze scenariuszem wojny domowej, takiej już regularnej, niemetaforycznej, albo jakieś jednoznaczne rozstrzygnięcie hegemoniczne przez jedną ze stron. Zwracam uwagę na te scenariusze, bo one gdzieś tam są w tle. No i w związku z tym trzecia sprawa, czyli mamy no, wbrew naiwnym w moim przekonaniu nadziejom niektórych na jakiś spadek poziomu polaryzacji, mamy absolutne rekordy w polaryzacji, mamy klimat, w którym PiS ochoczo wchodzi w buty, które do niedawna stanowczo potępiał, nazywał nową targowicą, czyli ulicy i zagranicy. Prezydent dzisiaj rozsyła pisma do przywódców innych świata. Prezydent pochodzący z nadania PiS-u przecież i apeluje o wsparcie, zwraca uwagę na łamanie praworządności w Polsce. PiS wyprowadza ludzi na ulicę, więc typowa ulica i zagranica, która była oczywiście absolutnie skandaliczna i niedopuszczalna, gdy PiS rządził, gdy PiS jest w opozycji, jest już absolutnie dobra i godna pochwały. Tak więc kolejny raz widzimy, ile warte są te główne tutaj hasła, ostrza retoryczne po obu stronach. Po obu stronach. Niezmiennie, tak na marginesie mówiąc, jestem pod wrażeniem, jak wiele milionów ludzi daje się łapać na te hasełka obu głównych stron, no ale cóż, takie mamy czasy, taki mamy klimat. Tutaj nieliczna mniejszość, prawda, się gromadzi, między innymi w Nowej Konfederacji, która nie kupuje tak łatwo tej propagandy obustronnej. No mamy tutaj socjotechniki bardzo takie śmieszne chwilami po obu stronach, no ale jest to nie do końca śmieszne, jest to tragikomiczne, ponieważ stawką jest los polskiego państwa i los polskiego narodu. No i bez przejmowania się nadmierny patos, myślę, że można powiedzieć, że tak głęboko podzieleni nie byliśmy od bardzo, bardzo dawna i zanosi się na to, że będzie jeszcze gorzej. Jeżeli spojrzymy na kolejne aspekty po prostu polskiego życia publicznego, to na przykład jak widzimy, jak się układają obecnie relacje prezydenta Dudy z większością parlamentarną, no to myślę, że możemy już spokojnie powiedzieć to, co mówiłem już od jakiegoś czasu, że wkrótce czasy tych wojenek Tuska z prezydentem Lechem Kaczyńskim będziemy wspominać jako sielankę, jako wzorową kohabitację w porównaniu do tego, co będzie się działo tutaj. Zresztą przykład już mamy, przynajmniej jeden spektakularny, czyli wtargnięcie policji do Pałacu Prezydenckiego, korzystając z jego chwilowej nieobecności. No niesłychana rzecz i takie spektakularne pogwałcenie godności urzędu prezydenckiego, majestatu prezydenta przy okazji całej Rzeczypospolitej, bo przecież co by o nim nie sądzić i co, czy by się z nim zgadzać, czy nie, czy go popierać, czy zwalczać, no to jest to głowa państwa, reprezentuje nas wszystkich. Dzisiaj cały świat widzi, jak służby podległe rządowi po prostu robią sobie co chcą w Pałacu Prezydenckim i wchodzą pod jego nieobecność. Także no, niesłychana sprawa, spektakularna i z pewnością, z której będą też wyciągane, już są wyciągane wnioski za granicą. Więc mamy bardzo ostry konflikt i perspektywy jego dalszego zaostrzenia. I myślę, że to jest rzecz, nad którą warto się poważnie zastanowić. Również dlatego pozwalam sobie na takie odrobinę wejście w te międzypartyjne rzeczy, żeby Państwu troszkę zachęcić Państwa do patrzenia z dystansem na tę retorykę głównych partii, no bo widzicie Państwo, jak to wygląda. No, są kompletnie niewiarygodne hasła po obu stronach, kompletnie nieprzestrzegane wartości, którymi się mobilizuje miliony ludzi do określonych zachowań. I potem na tym się rzeźbi bardzo ostry konflikt wewnętrzny, ale widać, jak troszeczkę tylko poskrobać, jak niewiele to jest warte, jak bardzo to jest niewiarygodne i niekonsekwentne, więc zalecam dystans bardzo mocno i namawianie do tego dystansu znajomych, bo naprawdę nie ma się co dawać zwariować i nie ma co się dawać wkręcać w tę zimną wojnę domową, nie waham się użyć tego określenia, która tutaj już trwa. Pytanie, co będzie z tym dalej? No niestety mamy bardzo złe perspektywy, myślę, i jest kopany od wielu już lat rów pomiędzy milionami Polaków przeciwnych poglądów politycznych, który jest coraz trudniejszy do zakopania i teraz będzie jeszcze trudniejszy, bo jest kopany jeszcze głębiej. To naprawdę będzie trudno skleić i coraz trudniej sobie wyobrazić konsensus w jakiejkolwiek sprawie, w warunkach, w których nie można się porozumieć co do tego, nawet która uchwała Sądu Najwyższego, czy prawda, orzeczenie Sądu Najwyższego, który werdykt Trybunału Konstytucyjnego obowiązuje, którzy posłowie są posłami, którzy nie są i tak dalej. W związku z czym no, jest rozpad konsensusu politycznego, takiego liberalno-demokratycznego na elementarnym poziomie. Pytanie, jak to zarzutuje na przykład na kwestię racji stanu i politykę zagraniczną w dalszej kolejności. Bardzo często też ona padała ofiarą tej polaryzacji narastającej w ostatnich latach. Natomiast na przykład w kwestii Ukrainy obie strony potrafiły się zgodzić. Niezależnie co sądzimy o treści tego konsensusu, potrafiły się zgodzić, przezwyciężyć tutaj swoje podziały, zbudować pewien ponadpartyjny konsensus. No i teraz pytanie, jeżeli będzie następna jakaś duża sprawa międzynarodowa, czy w warunkach tak ostrej polaryzacji, zaostrzonej do bezprecedensowych rozmiarów, będą potrafiły znowu się dogadać, czy może już nie? No i dalsze pytanie, czy to nie przybierze postaci niebezpiecznej, pełnej przemocy? Mieliśmy już przejawy przemocy fizycznej w tym konflikcie. Zdarzały się zabójstwa na tle politycznym, zdarzały się ataki fizyczne różne. Generalnie dotąd można to uznać za incydenty. Natomiast pytanie, czy nie idziemy w stronę, w której stanie się to bardziej regułą niż incydentem. Niepokoi mnie to. Niepokoi mnie to, widząc, jak rozgrzane do czerwoności są głowy, jaka jest odporność na argumenty po obu stronach, jak bardzo już nieracjonalne, tylko estetyczne i emocjonalne kategorie rządzą tym myśleniem, jak bardzo psychologia tłumu tutaj się wkrada i jak bardzo politycy obu głównych stron sporu politycznego wyraźnie grają na zaostrzanie tego, widząc w tym korzyść partyjną i jak bezwiednie ludzie temu ulegają. Także jestem zaniepokojony, muszę powiedzieć, i ta logika nieustannie nakręcającej się polaryzacji, bo zauważcie Państwo, że co ekipa rządząca, to od mniej więcej 2005 roku mamy większą polaryzację, prawda? Platforma Obywatelska w 2007 roku pobiła wszelkie rekordy polaryzacji, które potem PiS przebił w 2015, ale dzisiaj przebija je znowu Platforma w nowej odsłonie. No i pytanie, co dalej? Gdzie to się zatrzyma? Gdzie są granice? Czy fizyczne zwalczanie się, walki na ulicach, takie jak w drugiej RP wielokrotnie miały miejsce, to jest ta granica, gdzie to się może zatrzymać? Nie sądzę, że to otrzeźwi kogokolwiek. Myślę, że raczej będzie znowu festiwal obwiniania się, jeżeli do tego dojdzie, obwiniania się wzajemnego i zrzucania winy na drugą stronę. Także no, jestem pełen niepokoju, jeśli chodzi o to, i cóż pozostaje poza apelowaniem do sumień na tym etapie, no, a z czasem być może po prostu w bardziej taki pragmatyczny i cyniczny w pewien sposób zostanie to rozwiązane poprzez po prostu jednoznaczne zwycięstwo jednej ze strony, marginalizację drugiej i ustanowienie jakiegoś trwałego reżimu nieliberalnego na pewno, a być może już nawet niedemokratycznego albo pozornie demokratycznego. No i teraz, drodzy Państwo, biorąc to wszystko pod uwagę, musimy sobie powiedzieć i musimy pamiętać, że to wszystko jest woda na młyn dla wszelkich wrogów Polski na arenie międzynarodowej. Kraj, nie sądzę, że jakby to, co się dzieje w obszarze prawa, w obszarze aksjologii, konstytucji i tak dalej, w sposób nieuchronny oznacza jakąś zapaść państwa. Wyobrażam sobie absolutnie silne polskie państwo, nie będące liberalną demokracją, nie będące nawet demokracją, to jest możliwe. Podstawowy problem ja widzę gdzie indziej. Widzę w głębi podziałów społecznych, w głębi podziałów wśród elit i rzeczywiście w tym, co mówiłem w ostatnim punkcie. I to jest coś, co raz, że może prowadzić do bardzo destrukcyjnych form konfliktu, łącznie z wyobrażalną w pewnych warunkach regularną wojną domową. Natomiast każda wersja ostrego konfliktu, również ta, która ma już miejsce obecnie, jest czymś, co jest łatwe do rozgrywania przez zewnętrzne agentury, łatwe do podsycania, łatwe być może także do manipulowania. Odpowiednio umocowana, odpowiednio zręczna agentura jest czymś, co może bardzo dobrze wykorzystać taką sytuację do własnych celów. Warto to mieć na uwagę i warto tym bardziej tonować nastroje, jak sądzę. Kolejna rzecz jest taka, że spójrzmy na chwilę na historię. Polska dwa razy już upadała politycznie w swojej historii. W latach 90. i wcześniej w XVIII wieku i w latach pod koniec lat 30. XX wieku. Za każdym razem, gdy to się działo, była głęboko podzielona wewnętrznie i te podziały wewnętrzne były wykorzystywane przez zewnętrzne strony. Ale co więcej, głęboki podział wewnętrzny nie tylko, że ułatwiał zewnętrznym stolicom rozgrywanie sytuacji w Polsce, ale także był czymś, co paraliżowało Polskę wewnętrznie, prawda? Pamiętamy 39 rok i to, jak strony ówczesnego sporu również zaostrzonego bardzo tymi aresztowaniami brzeskimi, prawda? Były zwaśnione nawet w czasie kampanii wrześniowej, nawet w trakcie wojny i nawet potem na tej rachitycznej i żałosnej pod pewnymi względami londyńskiej emigracji. Oni się zwalczali do końca, nieustannie. pomimo wszelkich zawirowań geopolitycznych. To oczywiście osłabiało zdolności Polski także do obrony, to osłabiało zdolności elit do przeciwstawiania się wspólnego zagrożeniom zewnętrznym. Podobnie było w XVIII wieku i pod koniec istnienia I Rzeczypospolitej. Jest to bardzo niebezpieczne z tego punktu widzenia, zważywszy też na to, jak słabe wciąż mamy państwo i jak sprawna jest na przykład agentura rosyjska. Ale żeby to słynne FSB i GRU go nie fetyszyzować, no to powiedzmy sobie, że przecież dalece nie tylko rosyjska. Przecież i nasi sojusznicy mają swoje agentury i sojusznicy się nawzajem też podsłuchują i manipulują sobą i penetrują się agenturalnie. I inne kraje również są tu zainteresowane wpływami i wykorzystywaniem takich sytuacji. Tak więc no naprawdę skala nieodpowiedzialności obu stron w eskalacji tego konfliktu wokół kwestii tak naprawdę mało, w moim przekonaniu, istotnych, a rozdmuchanych ponad wszelką miarę. Musi budzić niepokój i też niepokój budzi to, jak niewiele jest osób, które tutaj starają się tonować nastroje, a jak wiele osób mających autorytet, mających zasięgi, mających opiniotwórczość, przysłuża się dalszej eskalacji, jednoznacznie wspierając często najgłupsze, najbardziej radykalne spośród zawołań poszczególnych stron. Więc bardzo na to uczulam i bardzo na to chcę uwrażliwić. Tak więc no tym może zakończę ten wstęp. Ostatnio się bardzo długo rozgadywałem na początku, więc teraz dam Państwu więcej pola do popisu. Bardzo proszę o pytania i uwagi. Widziałem, że jest ich już bardzo dużo, tak więc zamieniam się we wzrok, w słuch co do tego, co Państwo uważacie w tej materii. No, widzę, że też dyskusja intensywna między Państwem. Pan Baltazar Gąbka. Do czego nas doprowadzi ta walka dwóch zdziczałych plemion? Czy możemy już nazywać Polskę Bantustanem? No właśnie. No muszę Państwu powiedzieć, że coraz częściej słyszę od zagranicznych znajomych porównania do Republiki Bananowej w związku z tym, co się ostatnio w Polsce dzieje. No i cóż, no nie jestem jakiś nadwrażliwy na opinie zewnętrzne, w tym zagraniczne. Zawsze z dystansem do tego podchodziłem, ale no nie jest to fajne. Nie jest to fajne przede wszystkim, jak się pomyśli, jak potencjalni inwestorzy, potencjalni partnerzy w różnych interesach sojuszniczych myślą w ten sposób. To nie jest na pewno dobre dla Polski. No i to rzeczywiście takim bantustanem pachnie. No ale też, cóż, no nie dajmy się zwariować. No, jesteśmy znaczącym wciąż krajem. Nie jesteśmy w żadnej ani gospodarczej, ani cywilizacyjnej zapaści. Jesteśmy niewątpliwie w zapaści kultury politycznej i kultury prawnej dzisiaj. Także tak to wygląda. Pan Baltazar dalej kontynuuje, że Brukseli, Berlinowi oraz Waszyngtonowi przywracanie praworządności w Polsce jak najbardziej pasuje. W odwrotnej sytuacji zapewne już byśmy słyszeli głosy o przynajmniej drugiej Białorusi, a nawet i tu coś urwało. A nawet Korei Południowej. Czy jest jakieś, widzę dalszą część wypowiedzi, czy jest jakieś sensowne wyjście z tej sytuacji? Czy dzikie plemiona, kierując się tylko doraźnym interesem, nie zważając na interes Polski, będą z każdym kolejnym dniem iść w zaparte? Zgadzam się z Panem co do tego, że panuje hipokryzja tutaj stolic zachodnich, w szczególności Brukseli, Berlina i Waszyngtonu w tej sprawie i było głośno o łamaniu praworządności, gdy robił to PiS, a dzisiaj, gdy robi to PO, jest cicho. Zresztą ambasador amerykański wczoraj czy dzisiaj publicznie wypowiedział się w duchu, że Polska i Ameryka wspólnie działają na rzecz praworządności. Po tym wszystkim już co tu się wydarzyło. Na co minister Bodnar zresztą niestosownie ucieszył się, że i publicznie się ucieszył, że ambasador go tak chwali. No tak nie powinno być, drodzy Państwo, i to są właśnie standardy bantustańskie. Natomiast no też zwraca uwagę tutaj kompletna asymetria w traktowaniu poszczególnych stron, prawda? Widać bardzo wyraźnie, że ani Brukseli, ani Waszyngtonowi, tutejszym, tamtejszym liberałom nie chodzi o to, o standardy liberalne, tylko chodzi o to, czy to ich ludzie, czy nie ich ludzie rządzą. Ta moralność Kalego w tej sprawie jest uderzająca i też warto z niej wyciągnąć wnioski. Znaczy, liberalizm nie tylko w Polsce, liberalizm polityczny, czyli abstrahując od gospodarczych kwestii, taki, który ceni właśnie praworządność, pewne ponadosobowe reguły, rządy prawa, wolność polityczną, wolność słowa, pluralizm polityczny i tego rodzaju wartości. Jest coraz częściej już ideą pustą w moim przekonaniu. Jest kostiumem, który nakłada się na zupełnie inne plemienne tożsamości, nowoplemienne tożsamości. I to dotyczy nie tylko Polski, to jest proces co najmniej metaregionalny, obejmujący także Stany Zjednoczone, także Brukselę, inne kraje europejskie. No i tutaj to bardzo wyraźnie widać. No, to jest walka o władzę przy użyciu argumentów z dziedziny praworządności, czy może lepiej byłoby powiedzieć pretekstów z dziedziny praworządności, a nie realna troska o wartości liberalne. Gdzie to się może zatrzymać? No właśnie, no więc trochę tak jak mówiłem, a trochę dopowiadając. No po pierwsze poprzez opamiętanie, prawda, czyli wyznaczenie pewnych granic. Dojście do wniosku, że jednak powyżej pewnego poziomu nie możemy eskalować, tak jak na przykład supermocarstwa w dobie zimnej wojny dochodziły do wniosku, że powyżej pewnego poziomu nie można eskalować, bo grozi to nam zagładą, prawda? Więc pytanie, czy strony sporu politycznego w Polsce stać na taką dojrzałość? Na dzień dzisiejszy jej nie widzę, ale jak jeszcze się trochę wydarzy, jeszcze trochę złych rzeczy przyjdzie nam oglądać, być może krwi się jeszcze trochę poleje, to być może taka dojrzałość zacznie się pojawiać. Na dzień dzisiejszy widzę to bardzo źle, nie widzę żadnej gotowości do samoograniczenia tutaj niestety. Także myślę, że jeszcze musimy poczekać na to, aż tu coś pozytywnego, jakiś przełom mentalny wśród polskich polityków głównych opcji zajdzie. No właśnie, druga opcja to jest tak jak mówiłem, no to jest po prostu hegemoniczne zwycięstwo jednej ze stron i zmarginalizowanie drugiej strony. No a trzecia opcja to jest wojna domowa regularna albo inna forma, nieco łagodniejsza, ale bardzo ostrego wewnętrznego konfliktu politycznego, który z czasem zakończy się jakimś albo konfliktem po prostu na zasadzie przemocy fizycznej, albo jakimś w pewnym momencie porozumieniem. Pan Aleksander pyta dramatycznie, czy jeszcze istnieje jedna Polska. No właśnie, no dobre pytanie. No myślę, że istnieje, mimo wszystko istnieje, oczywiście, że istnieje. Jest mnóstwo wspólnych rzeczy, które nas łączą ponad podziałami, tylko problem polega na tym, że za mało o nich rozmawiamy, a za dużo o różnicach. Trochę, jak to klasyk mówił, jest to taki narcyzm małych różnic, prawda? To znaczy te dwie strony, które dzisiaj się najostrzej zwalczają, wychodzą z jednego postsolidarnościowego pnia. Kiedyś startowały nawet wspólnie w wyborach samorządowych, miały robić koalicję ogólnokrajową i tak dalej. Były partiami bardzo zbliżonymi światopoglądowo do siebie, więc uprawiają taki, w moim przekonaniu, narcyzm małych różnic. To znaczy, chwytają się każdej różnicy i starają się ją rozdmuchać do granic możliwości, po to właśnie, żeby się odróżnić i żeby zmonopolizować scenę jednocześnie, prawda? To znaczy, tam polaryzacja oczywiście spycha na margines pozostałych graczy. No i nawiasem mówiąc, w obecnym centrolewie myślę, że też na te wszystkie mniejsze partie czyha niebezpieczeństwo przy tak ostrej polaryzacji, że na tle po prostu bijących się do upadłego Tuska z Kaczyńskim przestaną być widoczni. Niemniej Polska jedna wciąż istnieje, no i powinniśmy dbać o to, żeby jak najwięcej tego istniało, jak najwięcej rozmawiać o tym, co nas właśnie mimo wszystko łączy. Pan Grzegorz pyta, dlaczego UE nie reaguje na złamanie konstytucji przez Sienkiewicza? No, jak sądzę, właśnie dlatego, co przed chwilą powiedziałem, czyli ja pisałem, mówiłem wielokrotnie, że ten spór w wykonaniu Brukseli był moim zdaniem walką o władzę, a nie walką o liberalne standardy. Był użyciem pretekstu i argumentu. No, teraz to się potwierdza w sposób chyba dobitny, prawda? To znaczy, jeżeli ja rozumiem, że można być zwolennikiem obecnego obozu i oddzielam te kwestie, ale sam widzę wiele plusów w tym obozie, ale trudno nie dojrzeć do prawdy co najmniej głębokiej kontrowersyjności przejęcia mediów publicznych, prawda? I nawet dalecy bardzo od PiS-u prawnicy druzgocąco oceniali to wydarzenie. No i czemu UE nie reaguje? No odpowiedź wydaje się prosta, bo straciła zainteresowanie zmianą władzy w Polsce, prawda? I jakoś liberalne standardy przestają mieć znaczenie. Pan Robi tu pisze, że słychać, ale nie widać. Nie, no chyba widać. Inni mówili, że widać. Czyżby był pan na manifestacji? Pyta pan Marcin Masłowski. Nie, nie, nie byłem na, nie byłem na manifestacji. Bardzo, bardzo dużo dyskusji między państwem. Niektóre wypowiedzi są obraźliwe. Bardzo proszę o trzymanie kultury dyskusji, szanowni państwo, i nie uleganie zwyczajom po prostu hunwejbinów dwóch plemion politycznych w Polsce. Dyskutujmy merytorycznie, krytykujmy się merytorycznie, kulturalnie. Pan Robert Czech. USA, Wielka Brytania i Unia Europejska jest za rządem Tuska. PiS nie ma poparcia za granicą, co moim zdaniem jest lepsze niż w XVIII wieku, gdy za Augustem II mocnym była Rosja, a Leszczyńskim była Szwecja. Co pan na to? Jak pan to ocenia? No w zasadzie zgoda. Znalazłoby się parę rządów przychylnych PiS-owi, ale ma pan rację, że PiS nie ma poparcia za granicą w tym sensie, że ktoś by bardzo jednoznacznie na przykład zwalczał w Polsce Platformę na rzecz PiS-u, prawda? Nie ma takiej siły. Kiedyś może Orban. Teraz już nie, ze względu na różnice, które narosły w ostatnich latach, natomiast no jest to gracz małej skali, tak czy owak, prawda? Jest tak, rzeczywiście jest. Czy to jest lepsze? No myślę, że to jest na pewno lepsze dla obozu centrolewicowego i jest to coś, co może potencjalnie być dużym argumentem na rzecz tego, żeby to on był ostatecznym zwycięzcą tego wyścigu, bo w moim przekonaniu trwa wyścig o to, kto pierwszy zlikwiduje ostatecznie liberalną demokrację w Polsce i może już władzy nigdy nie odda. Albo dłuższy czas przynajmniej nie odda. Więc myślę, że to daje większe szanse obozowi centrolewicowemu. No z drugiej strony taki klimat poparcia z zagranicy ułatwia drugiej stronie budowanie nastrojów pod tytułem tamto są zdrajcy, a my jesteśmy prawdziwi patrioci, oni są kosmopolici, my jest dogadani z międzynarodowymi salonami, my jesteśmy chłopaki stąd, dziewczyny stąd, prawda? Więc nas popierajcie. No i to ma też swój walor. Co ostatecznie zwycięży, trudno powiedzieć. Dużo wypowiedzi tutaj pomiędzy państwem dyskusji. Spróbuję znaleźć coś, co byłoby pytaniem albo jakąś uwagą, do której mógłbym się odnieść. Może uproszczę po prostu i będę zwracał uwagę tylko na zdania zakończone znakiem zapytania. O, jest jedno. Pan Jakub Kępski. Czy nie większym fundamentalnym problemem jest to, że coraz szybciej rozpada się wspólnota narodowa, co skutecznie będzie uniemożliwiało odbudowę poważnego państwa? No właśnie, świetne pytanie. Wydaje mi się, że trafia pan w niezwykle ważny punkt tutaj i coś, co też mnie nurtuje od dłuższego czasu, czyli to, jak słabnie właśnie więź narodowa, jak słabnie poczucie przynależności do narodu. Nie u wszystkich oczywiście, ale u znacznej części ludności tak jest. To jest oczywiście nieliniowe, bo przez lata słabo, ostatnio się trochę wzmocniło, no ale wydaje się, że nie ma powrotu do dawnych czasów, kiedy narodowa identyfikacja, patriotyczna, propaństwowa identyfikacja była czymś domyślnym, czymś oczywistym. Coraz więcej osób się na przykład uważa, że lewicowiec, prawda, z Wielkiej Brytanii jest mu bliższy niż narodowiec z Polski, bo on jest lewicowy. Albo odwrotnie, prawda, że konserwatysta z Włoch jest mi bliższy niż lewicowiec z Polski, bo to, no, mnie to myślenie jest obce. Natomiast coraz częściej można spotkać takich postaw. Myślę, że głęboko daje się we znaki trybalizm, nowy trybalizm, rozpad społeczeństwa po prostu na mikrogrupy. Mniejsze, większe, często to są to mikrogrupy, które po prostu identyfikują się zupełnie inaczej. No i to jest poważne wyzwanie dla narodu w ogóle politycznego, dla każdego narodu, dla państwa narodowego. Natomiast jednocześnie prostej alternatywy nie ma. To znaczy te wspólnoty plemienne, neoplemienne i inne alternatywne nie są wystarczającą alternatywą w moim przekonaniu. One niosą osłabienie tego i erozję państwa narodowego, ale nie niosą żadnego alternatywnego przedsięwzięcia czy projektu. W związku z czym państwo narodowe jest osłabiane do pewnego stopnia, ale jednocześnie wciąż jest zdecydowanie najsilniejszą opcją na stole, najmocniejszą ofertą na stole, która wydaje mi się, że jednak wygrywa próbę czasu w tym sensie. Natomiast trudności są większe, narastające i obrona pewnej spoistości narodowej i witalności narodowej, właśnie pewnego zdolności, właśnie, która także się bierze z tego, ze zdolności budowania konsensusu w sprawach ważnych, prawda? Czy na przykład, żebyśmy się nie kłócili niepotrzebnie o to, czy CPK jest potrzebne, czy niepotrzebne, tylko razem je budowali, kłócąc się jednocześnie o inne sprawy. Żebyśmy się nie kłócili co do tego, czy i jaka silna armia jest potrzebna, tylko ją wspólnie budowali, a kłócili się o rzeczy mniej ważne, prawda? No to w warunkach rozpadu plemiennego, ale też tak ostrej polaryzacji polityczne, jaką mamy w Polsce, tak ostrego konfliktu, no to zdolność do realizacji tego rodzaju celów oczywiście, że spada. No i to jest w najwyższym stopniu warte uwagi i niepokoju. No i jest inne też tutaj zdanie zakończone pytaniem. Pan Terence Armstrong pyta, panie Bartłomieju, jak pan widzi sytuację, w której Rosja przejmuje kontrolę polityczną nad Ukrainą i oddziałuje wraz z Niemcami na Polskę po odejściu USA z Europy? Czy taki scenariusz jest uzasadniony? No, uzasadniony w sensie, że jak rozumiem, nie w sensie słuszności, bo oczywiście nie chcemy tego, nie pochwalamy tego, natomiast w sensie prawdopodobieństwa. No myślę, że niestety klęska Ukrainy jest coraz bardziej prawdopodobna. Porażka Zachodu mniej, ale też w tej wojnie ukraińskiej też jest coraz bardziej prawdopodobna. Bardzo źle jest to prowadzone, bardzo źle jest to rozgrywane. Przespane zostało momentum na to, żeby dokonać pozytywnego przesilenia w tej wojnie. I jest pytanie, które stawiam, czy nie jest już za późno, albo czy za chwilę nie będzie za późno, żeby straty, które zaszły, odwojować. W związku z czym scenariusz, który pan podaje, jest racjonalny i należy go rozważać. Moim zdaniem. Myślę, że warto się nie zapędzać za daleko i nie pogrążać w jakimś fatalizmie. Nie ma w tym nic oczywistego. Sytuacja wciąż jest do odwojowania, jest potencjalnie przynajmniej jest do zatrzymania. Sytuacja, w której w ogóle z Niemcami Rosja jakoś tutaj, jak rozumiem, kosztem nieobecności amerykańskiej, tak? Czy w miejsce wypełnia pewną przestrzeń po nieobecności amerykańskiej. No to jest jeszcze dalej idąca kwestia, którą pan tu sugeruje, tak? No to do tego jest jeszcze kolejny kawał historii do wykonania, który miejmy nadzieję, że nie nastąpi, a jednocześnie no liczmy się z tym, że może być bardzo różnie. Właśnie ujawniono, że jeszcze będąc prezydentem, Donald Trump deklarował Ursuli von der Leyen na szczycie w Davos, że w razie czego Stany Europy nie obronią. Zakładam, że to słowa prawdopodobne i zresztą wcale nie dziwne wykonanie Trumpa, jak dla mnie. No i znamienne, i z których trzeba wyciągać wnioski. Ale no na razie skupmy się na tym, że są jeszcze wciąż szanse odwojować kwestię ukraińską, są jeszcze szanse uzbroić Europę na czas, są jeszcze szanse uzbroić cały Zachód na czas, uzbroić Polskę na czas, przygotować się do odstraszenia Rosji, zanim będziemy musieli się z bardziej negatywnymi scenariuszami mierzyć, więc myślę, że na tym trzeba się przede wszystkim skupić, nie na tym, że takie scenariusze, nie przede wszystkim na tym, że takie scenariusze są możliwe, choć to prawda, a na tym, żeby właśnie przygotowując się, nie dopuścić czy marginalizować szanse ich wystąpienia. Antyczny Witek pisze, że agenci wpływu pracują, by Polacy zaczęli się zabijać. No właśnie, prawda? Nie macie Państwo wrażenia, że to wszystko wygląda jakby na zlecenie jakiejś obcej agentury było robione? Pan Interla pyta, gdzie można kupić pańskie kubki i koszulki? Nie mam, nie produkowałem jak dotąd, ale dziękuję za to miłe pytanie. Pan Tigerson pyta, co jest złego w tym, że politycy, którzy złamali prawo, poszli do więzienia. Ja bym powiedział, że w końcu demokracja zatriumfowała. No, tu są dwa problemy. Oczywiście nie neguję winy panów ministrów Kamińskiego i Wąsika. Nawiasem mówiąc, pan minister Kamiński ma na koncie też słynną pornokonferencję, w której pokazywał pornografię zoofilską i pedofilską. Nie, co jest złamaniem stosownych ustaw, więc nawiasem mówiąc, tutaj też mógłby być wskazywany. Jakoś to poszło w niepamięć, co ciekawe, mimo że było bardzo takie. Ja nie mogę ciągle tego odzobaczyć. W każdym razie. I dziwię się troszkę, że tak zostało to puszczone mimochodem. No, rzecz bardzo taka charakterystyczna i jednocześnie no, znamienna w kontekście łamania standardów prawnych. Ale mniejsza z tym, no rozmawiamy o tym, nie o tym, czy panowie są tutaj winni czy niewinni zarzucanych im czynów, tylko o tym, czy sprawa została właściwie przeprocedowana. Są dwie kwestie, czyli po pierwsze prezydenckie ułaskawienie, co do którego obóz prezydencki twierdzi, że mogło zaistnieć na dowolnym etapie procesu, nie musiał prezydent czekać na prawomocnienie się wyroku, tylko na dowolnym etapie mógł, prawda? I może permanentnie, co jest ważnym sporem o treść prerogatywy prawa łaski prezydenckiego. Część prawników się tutaj zgadza z prezydentem, część nie. No ja po przeczytaniu szeregu dyskusji, wysłuchaniu prawników na ten temat jednak skłaniam się do poglądu, że to jest jednak pewne nadużycie, że dopiero prawomocny wyrok. No inaczej to umożliwia po prostu, na przykład umożliwiłoby prezydentowi Dudzie prewencyjne ułaskawienie wszystkich podejrzanych w obozie pisowskim o różne przestępstwa, prawda? Którzy byli bez czekania na uprawomocnienie się wyroku, a tym samym bez w ogóle przejścia procesu pozwolenia sprawiedliwości działać, tak? Wymiarowi sprawiedliwości działać, czyli winni nie są w ogóle pociągnięci przed oblicze sprawiedliwości, nie, w każdym razie nie ostatecznie, prawda? Czyli wciąż są formalnie niewinni. Nie dochodzi do ich publicznego, społecznego napiętnowania, a już następuje ułaskawienie. No, wydaje mi się, że to jednak jest niezasadne i również na gruncie tych reguł zapisanych w Konstytucji i w doktrynie to nie jest konsekwentne, więc myślę, że to jest słuszne, żeby tak nie robić. Niemniej no tutaj obóz prezydencki podnosił kwestię przeciwną i była kontrowersja tego dotycząca. Ale no co istotniejsze jeszcze, no to wydaje się, że dużo poważniejsza sprawa zaszła taka, że stosowna, właściwa Izba Sądu Najwyższego, czyli ta Izba Spraw Publicznych, wydała orzeczenie, w którym uznała odwołanie panów Kamińskiego i Wąsika od decyzji marszałka Sejmu o wygaszeniu ich mandatów. Tym samym przychylając się, jak rozumiem, do też tej rozszerzającej interpretacji prerogatywy prawa łaski prezydenckiego. Czy się z tym zgadzać, czy nie? No znów można się nie zgadzać, no ale Sąd Najwyższy jest, jak sama nazwa wskazuje, najwyższym sądem Rzeczypospolitej i ma rozstrzygające zdanie w pewnych sprawach, więc wydaje się, że to powinno obowiązywać. No tymczasem druga izba na wniosek bardzo ciekawy i też dający do myślenia marszałka Hołowni, który wbrew regułom nie skierował tego na ogólny sąd, tego zapytania swojego na ogólny adres Sądu Najwyższego. Normalnie to działa, nie wiem czy Państwo wszyscy wiedzą, tak, że po prostu kieruje się na ogólny adres do biura podawczego i to biuro podawcze decyduje, do której izby to się przypisuje. Nie może sobie czy marszałek Hołownia, czy jakiś Radziejewski, prawda, decydować, do której izby się zwraca. Zwraca się ogólnie do Sądu Najwyższego. To sąd określa, która izba to proceduje. Marszałek Hołownia tutaj do konkretnej izby wysłał przypadek chce, że akurat do tej, gdzie ma lepszych znajomych i bardziej istotne wpływy polityczne, prawda? No tylko pytanie, dlaczego nie izba tradycyjnie właściwa temu, tylko Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, co ona ma do licha, do kwestii wygaszania mandatów w związku z przestępstwami z paragrafów kodeksu karnego, prawda? Co to ma w ogóle do rzeczy? A jednocześnie ta izba pozwoliła sobie stwierdzić, że ta izba spraw nadzwyczajnych i publicznych jest nie sądem. Właśnie, no nie sądem, czyli ten właśnie rekord po prostu jeden z wielu, prawda? Rekord działania przeciwko sądom, czy znoszenia sądów, tutaj został też popełniony w wykonaniu jednej z izb Sądu Najwyższego, która delegitymizuje i odmawia miana sądu drugiej izbie Sądu Najwyższego funkcjonującej, wydającej orzeczenia. No więc tutaj tkwi podstawowa kontrowersja, a nie w tym, czy panowie są winni, czy niewinni, czy zostali słusznie skazani, czy niesłusznie. Uważam, że sąd miał prawo ich skazać. Weto prezydenckie było wysokie, problematyczne, no ale jeżeli dzisiaj robimy takie rzeczy, że jedna izba Sądu Najwyższego ogłasza, że druga nie istnieje, no to może jutro jakiś klub poselski ogłosi, że cała reszta klubów poselskich na przykład jest nieuznawana przez niego, albo że weta prezydenckie nie obowiązują, albo prezydent ogłosi może, że ustawy nie obowiązują parlamentarne, prawda, i tak dalej. No, no to jest droga do anarchii kompletnej, więc ja bardzo przed tym przestrzegam i widzę ten anarchiczny tutaj element bardzo wyraźnie akurat po stronie centrolewu. Co nie znaczy, że w innych przypadkach nie ma go po stronie PiS-u, bo oczywiście są. No dobrze, drodzy Państwo, troszkę już tu czas zbliża się do końca, no ale dobrze, powiedzmy, że za mija nam właśnie stan regulaminowy czas, to przedłużymy troszeczkę w akcie rekompensaty za moje dzisiejsze 3-minutowe spóźnienie. Czy znowu nie obudzimy się jak w 1939 roku, pan Szymon Żyła pyta. No właśnie, i to jest w najwyższym stopniu niepokojące i te analogie historyczne z podzielonym społeczeństwem, sparaliżowanym do pewnego stopnia konfliktem wewnętrznym są bardzo niepokojące. Ktoś powiedział kiedyś, chyba Churchill, że historia uczy, że historia nigdy niczego nie nauczyła. Ale miejmy nadzieję, że no tutaj jednak będziemy troszkę mądrzejsi dzięki tym lekcjom, więc no naprawdę warto wyciągnąć lekcje z 39, z 1795, z innych sytuacji, w których byliśmy wykorzystywani i gnojeni jako państwo, jako naród, likwidowani też jako państwo, także z powodu naszych głębokich podziałów wewnętrznych. Dlaczego pan mówi PiS albo PO, obecny rząd to koalicja kilku partii? No ma pan rację, kilkunastu. No staram się mówić centrolew, czasem mi się wymsknie. No PO jest jednak bytem dominującym po tej centrolewicowej stronie, prawda? No to dlatego naprawiam i pewnego skrótu myślowego, ale oczywiście ma pan rację. No tam jest nawet kilkanaście partii. Kiedyś policzyłem to formalnie, tam 13 chyba, czy 12 partii jest składowych. Pan Wojciech U. pisze, że 14% wyborców głosowało na trzecią drogę, a dostali trzecią nogę Tuska. Nie zaskakuje pana cisza Kosiniaka i Hołowni, i że tak ostro w to weszli. No i tak nie. Ja tak dosyć sceptycznie patrzyłem na ich zapowiedzi uspokojenia sytuacji w Polsce i jakiegoś tutaj budowania pojednania. Uważam, że ta polaryzacja jest starannie wykalkulowana. Ona nie jest żadnym przypadkiem, nie jest widzimisię tego czy innego polityka, tylko jest odpowiedzią na popyt wśród ludu. No ja, drodzy Państwo, od lat też testuję różne treści w internecie, widzę jak chodzą, no i dobrze widzę, że wszystko co agresywne, polaryzacyjne, po prostu też proste, prawda, takie jasno dzielące świat, o wiele łatwiej temu się przebić niż mądremu, zniuansowanemu, wyważonemu przekazowi. Nawet jeśli jest atrakcyjnie podany i różne tutaj gimnastyki, wygibasy można robić, różne ćwiczyliśmy. Także no tak po prostu w polityce, no to tym bardziej, no od lat obserwujemy, jak po prostu merytoryczni politycy przegrywają z klaunami, którzy zjednują sobie lud pochlebstwami albo judzeniem na przeciwników, prawda? Więc gorszy pieniądz bardzo wyraźnie wypiera lepszy. No jest popyt po prostu na taką politykę, więc taka jest robiona. Jednocześnie no ta kontekst jest bardzo poważny moim zdaniem i znowu tutaj wracamy do kwestii rozpadu plemiennego społeczeństwa, czy pewnej dozy dezintegracji neoplemiennej społeczeństwa, czy po prostu neotrybalizacji społeczeństwa. To znaczy, to, że istnieje dzisiaj tak wiele mikrogrup w społeczeństwie, sprawia, że niezwykle trudno jest zbudować jakąś jedność polityczną, niezwykle trudno zunifikować te plemiona. I prostym sposobem na to jest wskazanie wroga. A jeżeli się przez lata go zohydza, przez lata propaganda pracuje nad tym, żeby przedstawić go jako złego, szkodliwego, paskudnego, godnego pogardy, nienawiści i wykluczenia, a może nawet likwidacji, tym sprawniej to idzie, tym elektorat bardziej zmobilizowany i tym te wszystkie niezliczone w gruncie rzeczy różnice, bo żyjemy dzisiaj w świecie ogromnych różnic tak naprawdę. Następuje ujednolicenie, następuje unifikacja polityczna, więc ta polaryzacja jest socjotechniką, która jest dość bazową socjotechniką niestety w naszej specyficznej epoce i w związku z tym obawiam się bardzo mocno, że nie ma przed nią prostej ucieczki. Julki i Brajanki wybrały chaos, pisze pan Piotr Naborczyk. No właśnie, można tak powiedzieć. Pan kolega Pluton, przepraszam, coś mi przeskoczyło, już straciłem tutaj kontakt z Nikiem. Pytał o to, czy może, znaczy nie tyle pytał, chyba co zauważał, że w sytuacji zagrożenia zewnętrznego możliwe jest zakopanie topora wojennego. No tak, tylko zadajmy sobie pytanie, drodzy Państwo, czy musimy czekać na rosyjskie dywizje u bram, żeby zakopać topór wojenny? Czy może już teraz jest wystarczająco duże zagrożenie, żeby zakopać ten topór wojenny, prawda? Jak będziemy to robić w przeddzień inwazji, to może być za późno. I jak pokazuje lekcja 1939 roku i wojny II światowej, nawet ta skala wyzwań i ta skala zniszczeń, przecież mieliśmy do czynienia nie tylko z likwidacją państwa, ale z próbą eksterminacji narodu, ze śmiercią, z eksterminacją milionów polskich obywateli, ze straszliwymi zniszczeniami materialnymi, które do dzisiaj odczuwamy. I nawet w tej sytuacji niektórzy, w zasadzie dominujący politycy, nie potrafili się zjednoczyć i nawet na tej cholernej wyspie Węży jeszcze się zwalczali nawzajem i gnębili się nawzajem. Więc na emigracji w Wielkiej Brytanii. Więc no naprawdę w przeddzień inwazji będzie za późno. To teraz jest czas na branie tego w jakieś ryzy i może, no ja nie wierzę w jakieś zakończenie konfliktu, to też nie bądźmy naiwni, prawda? Nie będzie zakończenia konfliktu politycznego w Polsce, nie będzie zakończenia ostrego konfliktu politycznego w Polsce. Natomiast powinniśmy dyskutować o tym i zastanawiać się nad tym, jakie są bardzo poważne niebezpieczeństwa niekontrolowanej eskalacji tego konfliktu wewnętrznego i jak zrobić, żeby ten konflikt toczył się w pewnych dopuszczalnych ramach, czyli na przykład właśnie nie anarchizując państwa, nie anarchizując prawa, nie rozbijając solidarności narodowej w sprawach elementarnych, czyli właśnie na przykład zagrożeń zewnętrznych. No. W kwestiach takich jak na przykład właśnie rozgrywanie przez ośrodki zagraniczne wokół polskich sporów ostatnich lat o praworządność, no uważam, że tu polska polityka, polscy politycy absolutnie nie stanęli na wysokości zadania. Pozwolili rozgrywać sytuację w Polsce ośrodkom zewnętrznym. W ten sposób to prowadzili. Także no to budzi niepokój na przyszłość. I pytanie, czy w dużo poważniejszych też sytuacjach nie nastąpi powtórka z rozrywki, a raczej z tragedii. No dobrze, drodzy Państwo, to tyle na dziś. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam ponownie, widzimy się w następny czwartek również o 19:00. W międzyczasie będzie Pomówmy Realnie, kolejny wywiad z jakąś osobistością życia publicznego. Będzie Patrząc Realnie moja rubryka autorska, a w Nowej Konfederacji obecnie też wzmożenie związane z tą historyczną, nie waham się użyć tego słowa, sytuacją w kraju. Tworzymy historię w pewien sposób nie tylko Polski, ale może nawet Zachodu, może świata, tym co tutaj ostatnio wyprawiamy, niekoniecznie w dobrym sensie. Także no, trzeba się tym zajmować. Więc więcej tekstów na ten temat dzisiaj, jutro, w następnych dniach być może też. Zachęcam do śledzenia, zachęcam do czytania. również dyskusję na ten temat w Nowej Konfederacji. I jeszcze raz przypominam, że działa ona dzięki wsparciu darczyńców, jest niezależna dzięki wsparciu darczyńców, może sobie pozwolić na luksus własnego zdania i nie lizania butów żadnemu partyjnemu liderowi, żadnemu macherowi medialnemu. To jest właśnie luksus niezależności, który finansujecie wy jako darczyńcy. Także zachęcam tych, którzy jeszcze nie są nimi, do dołączenia do tego grona. Dziękując za dziś, kłaniając się nisko, pozdrawiając i życząc wszystkiego dobrego.